Czytam Księgę Objawienia, rozdział 2, od 8 do 11 wersetu. Księga Objawienia, rozdział 2, wersety od 8 do 11 wersetu. A do anioła kościoła w Smyrnie napisz. Oto, co mówi pierwszy i ostatni, ten, który był martwy, a ożył. Wiem o twoim ucisku i ubóstwie, choć ty jesteś bogaty, i o bluźnierstwie ze strony tych, którzy podają się za Żydów, lecz nimi nie są. Są raczej synagogą szatana. Nie bój się nadchodzących cierpień. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. Zostaniecie poddani próbie. Przez 10 dni doświadczać będziecie ucisku. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Temu, kto zwycięży, druga śmierć nie wyrządzi szkody. Jeszcze przed świętami rozważaliśmy list do zboru w Efezie, Pana Jezusa. List do zboru w Efezie, który miał problem z pierwszą miłością. Jezus wyrzucił temu zborowi, który wspaniale się miał, ale jednego mu brakowało. Jezus mówił do niego: porzuciłeś swoją pierwszą miłość. I dlatego przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się, wróć do pierwszych czynów, bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca. To było do zboru w Efezie. A dzisiaj list Pana Jezusa do zboru w Smyrnie. List najkrótszy chyba ze wszystkich 7 listów do 7 kościołów czy zborów, które to listy są pomieszczone w rozdziale 2 i 3 Księgi Objawienia. Ale jest to jednocześnie najbardziej pozytywny z listów, które Jezus napisał do kościołów, ponieważ nie ma w nim żadnych zarzutów, nie ma żadnej nagany. Zbór ten mieścił się w mieście Smyrna. A Smyrna była najpiękniejszym miastem Azji Mniejszej, jak podają źródła historyczne. Nazywane było to miasto ozdobą, koroną albo kwiatem Azji. Leżało nad najpiękniejszą zatoką Morza Egejskiego, zatoką Izmirską albo zalewem Izmirskim. I rozkwit tego miasta nastąpił za czasów Aleksandra Wielkiego, kiedy powstało tam wielkie centrum handlowe, było tam również wielkie centrum kulturalne. Na przykład w Azji największy teatr mieścił się w mieście Smyrnie. I oczywiście było to wielkie centrum religijne, w którym oddawano cześć tym bogom pogańskim. Uprawiano kult bogini przyrody Kybeli na przykład, która była wielką matką bogów, tak ją określano. Oczywiście czczono Zeusa, czczono Afrodytę, boginię miłości i piękności. W tym mieście zresztą urodził się starożytny poeta Homer. Smyrna to dzisiaj Izmir, to dzisiaj trzecie co do wielkości miasto w Turcji. I właśnie do tego miasta Bóg skierował Ewangelię w jakiś sposób. Trudno powiedzieć na dobrą sprawę, w jaki sposób. Być może w czasie trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła, kiedy przez 3 lata przebywał w Efezie, a Efez był oddalony gdzieś około 50 kilometrów od Smyrny. Być może w ciągu tych 3 lat, ale nie mamy potwierdzeń w samym tekście biblijnym. Być może apostoł Paweł miał do czynienia z tym zaniesieniem Ewangelii do Smyrny. Nic Nowy Testament poza objawieniem nie wspomina o tym kościele, o tej małej wspólnocie ludzi wierzących, którzy w tym mieście funkcjonowali i którzy oddawali cześć Bogu. Byli to ludzie biedni prawdopodobnie, jak czytamy z tego tekstu, ale wierni Panu Jezusowi Chrystusowi. I to jest piękne świadectwo o tym zborze. I chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę, bracia i siostry, na to, w jaki sposób Pan Jezus się temu zborowi przedstawił, kiedy kierował list do tego zboru. A do anioła kościoła w Smyrnie, czy zboru w Smyrnie napisz, oto co mówi pierwszy i ostatni. Ten, który był umarły, a ożył. I znowu mamy akcent zmartwychwstania w tym tekście. Byłem umarły, ale ożyłem. Zostałem zabity na krzyżu, pochowany w grobie, ale zmartwychwstałem, mówi Jezus. I taki zmartwychwstały Jezus przedstawia się zborowi w Smyrnie. Oczywiście takiego Jezusa zobaczył apostoł Jan, o czym czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. I tam w 17 wersecie czytamy, gdy go zobaczyłem, mówi Jan, padłem mu do stóp jak martwy. Ale on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział, nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni. Żywy, byłem martwy, lecz teraz żyję na wieki wieków. Mam też klucze śmierci oraz świata zmarłych. Taki Jezus przedstawia się zborowi w Smyrnie. Kościół będzie cierpiał, jak będziemy zaraz na to jeszcze zwracać uwagę. Ale ma być Kościołem wiernym. Tak jak Jezus był wierny swojemu powołaniu, znaczy powołaniu ojcowskiemu. Bo Ojciec go posłał i powiedział mu, żeby poszedł i umarł za tych, których miał zbawić. I Jezus to zrobił dobrowolnie, również z własnej woli. Nie był przymuszony przez Ojca. Kościół w Smyrnie będzie cierpiał, ale ma być wierny, tak jak Jezus był wierny. Aż do śmierci, tak jak Jezus był wierny aż do śmierci. I ma ożyć, i ma być Kościołem, który ożyje, by wziąć wieniec życia. I taki Jezus temu cierpiącemu zborowi się przedstawia. To był czas prześladowań za cesarza rzymskiego Dioklecjana. Straszliwe prześladowanie. Widzimy, że te prześladowania również zmierzały ku Smyrnie. I Jezus pisze list do tego zboru, aby dodać mu otuchy, bo to był zbór Boży, zbór święty, zbór wierny Bogu. I Bóg powiada, tak jak wszystkim zborom, tak jak zborowi w Efezie napisał, wiem o twoich czynach, trudzie i tak dalej, w wersecie pierwszym, w wersecie drugim, tak teraz w drugim rozdziale, w wersecie dziewiątym czytamy, Bóg również, Jezus mówi również do zboru w Smyrnie, wiem o twoim ucisku, wiem o twoim ubóstwie, choć ty jesteś bogaty. I Jezus mówi, wiem o twoim bluźnierstwie ze strony tych, którzy podają się za Żydów, lecz nimi nie są. Są raczej synagogą szatana. Jezus mówi, ja to wszystko wiem. I powtarzam to, co mówiłem przy liście do zboru w Efezie. Jezus też wszystko wie o naszym zborze. Wszystko wie o zborze w Warszawie. Wszystko wie o wszystkich innych zborach, które są częścią jego żywego kościoła. Bóg wie wszystko. Bóg wie wszystko o mnie, Bóg wie wszystko o tobie, Jezus wie wszystko o tobie i o mnie. Wiem o twoim ubóstwie, choć jesteś kościołem bogatym. Ciekawe to sformułowanie, bo prawdopodobnie właśnie, być może materialnie byli zborem dosyć ubogim. Ale Jezus, Pan Jezus powiada, wy jesteście jednak bogaci. Ty jesteś bogaty. I to jest wspaniałe. I to nawiązuje do Jakuba 2,5, tylko zacytuję wam ten werset, który mówi tak. Posłuchajcie, moi kochani, bracia, czy to nie Bóg wybrał ludzi ubogich w oczach świata, a bogatych w wierze i przez to dziedziców królestwa, które obiecał tym, którzy go pokochali? Jakub mówi właśnie o tym, że możesz być w oczach świata biedny, i nic nieznaczący, ale możesz być duchowy i duchowo bogaty w wierze, bo jesteś dziedzicem Królestwa Bożego, o którym brat Janek wspominał na początku. Tam jesteśmy posadzeni. Jeszcze jesteśmy tu, ale tamto miejsce jest już zagwarantowane. I tam będziemy. Jezus mówi do tego zboru, wiem o twoim ubóstwie. Wiem, że masz może ograniczone możliwości finansowe. Może jesteście biedni, może dlatego, że nie jesteście dużą wspólnotą. Być może, tylko domyślamy się. Ale ty jesteś bogaty. I wolałbym to usłyszeć jako członek tego zboru, że ty jesteś może niewielkim zborem, może warszawski zbór jest o wiele większy od naszego. Ale jesteś zborem bogatym. I wierzymy, że jest zbór w Warszawie i inne zbory też troszczą się o to, żeby były bogate duchowo. Bo czasem tak jest, że są wielkie, potężne kościoły, stoją kamery telewizyjne, tysiące ludzi, światła, klimatyzacja, piękne fotele. Ale to wcale nie musi oznaczać, że może być kościół bogaty duchowo. Ale Smyrna była zborem, który był bardzo bogaty duchowo. Choć być może ubóstwo dotykało ich, czy materialne, czy ze względu na ich wielkość jako wspólnoty. Jezus mówi, ja wiem o twoim ucisku. Ucisku, który przyjdzie ze strony Cesarstwa Rzymskiego i które nadchodzi, i które się będzie działo, ale też ucisku ze strony tych, którzy bluźnią tobie, którzy uważają się za Żydów, ale nimi właściwie nie są. Prawdopodobnie była tam synagoga żydowska w Smyrnie, ale ludzie nie potrafili w tej synagodze uwierzyć w Jezusa jako Mesjasza i Zbawiciela. I bluźnili tym, którzy wyznawali, że Jezus jest Panem, Jezus jest Zbawicielem. A oni tego nie mogli zaakceptować. A więc mieli ci wierzący nasi bracia i siostry z dwóch stron cierpienie. Ze strony Cesarstwa Rzymskiego, z powodu prześladowań i z powodu tych bluźnierstw, tych oszczerstw, które rzucano na nich. Ale Jezus mocno ocenia tych ludzi, których nazywa synagogą szatana. Ludzi, którzy sprzeciwiali się, którzy byli opozycją w stosunku do świętego, bożego, bogatego duchowo Kościoła. Jezus się przeciwstawia. Ja wiem o tym. Ja wiem o tym. Nie ma żadnych napomnień, bo zbór naprawdę był bogaty duchowo. Nie miał Jezus nic przeciwko nim. Tylko jeszcze jeden list spośród tych siedmiu nie będzie zawierał napomnień. To będzie list do zboru w Filadelfii. Tam też Jezus nie będzie miał żadnych zastrzeżeń. Piękne dwa przykłady. Cierpiący zbór w Smyrnie i również mały, ale błogosławiony przez Boga zbór Filadelfii, o którym przeczytamy w trzecim rozdziale. Będziemy o tym rozważać później w następnych naszych rozważaniach. Poznają, że ja cię ukochałem. Piękne słowa Jezus o zborze Filadelfii powie. Tylko te dwa zbory. Jezus nie miał żadnych zastrzeżeń do zboru w Smyrnie. Miał tylko zachętę, miał tylko pewne wskazówki, które chciał im udzielić, kiedy musieli się zmagać z cierpieniami i trudnościami. 10 werset mówi, nie bój się nadchodzących cierpień, bo one jeszcze przyjdą. Już cierpieli, ale powiada, nie bój się nadchodzących cierpień. Oczywiście na chwilę odrywając się od tego, czy my jako wierzący ludzie nie powinniśmy wziąć do serca tej frazy chociażby, jakby wyrywając ją z kontekstu. Nie bój się tego, co nadchodzi. Cokolwiek to będzie. Czy to będzie czas błogosławieństwa, czy to będzie czas doświadczenia, czy to będzie czas jakiegoś nawet cierpienia, kiedy się zdarzy. Bo takie jest nasze życie. Przychodzi choroba, przychodzi śmierć kogoś bliskiego, przychodzi niepowodzenie, różne rzeczy się mogą zdarzyć. Nie bój się nadchodzących cierpień. Kto to mówi? Jezus, który mówi, ja byłem umarły, ale ożyłem. Ja jestem umarły, ale żyję. Jestem pierwszy i ostatni. Ja będę z tobą, tak jak mój ojciec był ze mną, kiedy przechodziłem przez tą dolinę cienia śmierci. Będę i z tobą. Nie bój się cierpień. Nie będziesz sam. Nie będziesz sama. Jezus precyzuje nawet, powiada diabeł, który stoi za wszelką opozycją, która szkodzi Kościołowi Jezusa Chrystusa. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia nawet. Przyjdą cierpienia, które sprawią, że będziecie zamknięci. Będziecie w więzieniu. Zostaniecie poddani próbie. Jezus jest obiektywny, Jezus jest uczciwy wobec swojego kochanego Kościoła, który jest Kościołem bogatym duchowo. I to jest również ważna myśl dla nas, że jeżeli nawet jesteśmy bogaci duchowo, duchowo się rozwijamy jako indywidualności, jako jednostki czy jako wspólnota, to nie znaczy, że będzie już cudownie i pięknie, że będą róże słane pod stopami. Przyjdą momenty trudniejsze. Ale problem polega na tym, błogosławieństwo polega na tym, że Jezus będzie z nami. Jezus nas przez to przeprowadzi i po każdej takiej próbie, po każdym doświadczeniu będziemy mocniejsi. i będziemy bliżej Pana, bo On nas przez trudności przeprowadzi. Zostaniecie poddani próbie, Jezus mówi. Przez 10 dni doświadczać będziecie ucisku. Oczywiście bibliści zadają sobie pytania, czy chodzi konkretnie o 10 dni, bo był taki nawet okres bardzo krwawych, silnych prześladowań, które akurat trwały 10 dni. Być może to jest symboliczna liczba, że będzie jakiś okres pewnych dni, które będą taką próbą dla Kościoła. Będziecie doświadczali ucisku. A więc będzie trudniej. Ale nie wpadajcie w panikę. Ale nie bójcie się. Ale pamiętajcie, że ta próba, też to ciekawe, będzie trwała 10 dni. Nie będzie trwała całe życie. I będziecie już w tej próbie trwali, będzie tak Bóg was smagał, czy będą się przeciwnicy nad wami znęcać i będzie taka martyrologia. To będzie jakiś czas trwało. Będziecie poddani próbie. Ale Jezus mówi, to znamy na pamięć tą frazę, bądź wierny aż, gdyby nawet te próby miały trwać do końca naszego życia. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę albo wieniec życia. Kiedy czytamy drugi list do Tymoteusza, na chwilę tylko zacytuję znane słowa przecież, które apostoł Paweł napisał pod koniec swojego życia. I to nawiązuje silnie do tej obietnicy Pana Jezusa, że kiedy będziesz wierny, otrzymasz koronę żywota albo wieniec życia. W drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, kiedy Paweł pisze swój już ostatni list, tuż przed swoją męczeńską śmiercią, w 4 do 8 wersetu, w 4 rozdziale 2 Tymoteusza pisze tak. Ja bowiem jestem już złożony na ofiarę. Wybiła godzina mojego odejścia. No i co? Płacze, jest przerażony, boi się, jest rozczarowany. Nie, toczyłem piękny bój, tak? Piękny bój bojowałem. Bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem. A teraz co? Śmierć. Nie. A teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w tym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, ale da go wszystkim, którzy z utęsknieniem czekają jego przyjścia. I Jezus mówił do zboru w Smyrnie właśnie, że bądź wierny aż do śmierci, a dostaniesz wieniec życia, wieniec żywota. I to będzie coś pięknego, co cię spotka. I kończy ten list Pan Jezus słowami, kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom, co Duch mówi do zborów. Kto ma uszy, niech słucha. I dlatego te listy do tych zborów, pisane 2000 lat temu do konkretnych wspólnot, one są również dzisiaj dla nas aktualne i ważne. Musimy się przeglądać jak w lustrze temu słowu. Kto ma uszy, niech słucha. Temu, kto zwycięży, druga śmierć nie wyrządzi szkody. Jezus chce, żebyśmy zwyciężali tak, jak On zwyciężył. Tak, jak On pokonał śmierć. Tak, jak On zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca. Tak chce, żebyśmy razem z Nim w tych okręgach niebieskich całą wieczność niekończącą się spędzali, nie spędzili, bo to będzie niekończąca się wieczność. Śmierć druga nie wyrządzi szkody. Oczywiście, żeby nie przedłużać, chcę tylko dwa teksty przypomnieć mówiące, cóż to jest ta śmierć druga. Objawienie Jana 20 rozdział mówi w 14 i 15 wersecie takie oto słowa. Następnie śmierć i świat zmarłych zostały wrzucone do jeziora ognistego. To jezioro ogniste jest drugą śmiercią. To druga śmierć. Jeśli kogoś nie znaleziono w spisie zwoju życia, albo nie znaleziono w tej księdze żywota, jak czytaliśmy w poprzednim przekładzie, ten został wrzucony do jeziora ognistego. Kogo nie znaleziono w księdze żywota, w zwoju życia, ten został wrzucony do jeziora ognistego. I to jest ta druga śmierć, mówi Słowo Boże. 21 rozdział, werset 8 jeszcze mówi. Natomiast co do tchórzów i niewiernych, i nieczystych, i zabójców, uprawiających nierząd i czary, bałwochwalców i wszelkich kłamców, ich działem będzie jezioro gorejące ogniem, czy płonące ogniem i siarką. To znaczy druga śmierć. I Jezus mówi do zboru w Smyrnie, jeżeli wytrwasz do końca i będziesz mi wierny, druga śmierć nie będzie miała nad Tobą władzy. Tam się nie znajdziesz. Bo Twoim miejscem jest niebo. Są te wyżyny niebieskie, do których nas Bóg przeznaczył, tak jak naszych braci, nasze siostry ze zboru w Smyrnie, w zboru, który istniał 2000 lat przed nami. I tu moglibyśmy sobie zadać pytanie, no skąd cierpienie w życiu wierzących właściwie? No bo skoro zbór bogaty duchowo, to czy to jest sprawiedliwe, żeby cierpiał? Przecież jeżeli Bóg nas tak kocha i my staramy się być kościołem duchowo bogatym, no to powinno być wszystko cacy. Skąd te cierpienia? I czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest fair, żeby Bóg traktował tak swój kochany Kościół? Pan Jezus w 15 rozdziale Jana, możecie to sprawdzić, mówi, mnie nienawidzili, a was będą kochać? Was też będą nienawidzić. Mnie prześladowali i was będą prześladować. Pan Jezus uczciwie sprawę postawił. Kto chce iść za mną, musi wziąć na siebie krzyż, prawda? Zaprzeć się siebie. Kiedy trzeba będzie pocierpieć, pocierpię, tak jak mój Pan cierpiał. A więc wierzący podzielą los swojego Pana i nie bądźmy zaskoczeni. Jeśli nie chcemy mieć cierpień i trudności, i problemów, no to oczywiście mamy prawo pójść własną drogą. Ale nie zachęcam. Jeśli ktoś chce żyć bogobojnie, prześladowania znosić będzie. To jest 2 Tymoteusza 3,12. Pamiętacie ten fragment? Jeśli ktoś chce żyć pobożnie w Chrystusie, co będzie? Pobożnie. Kiedy będzie duchowo bogaty, to co? Prześladowania będzie znosił. Czy od swojej rodziny, czy od swoich przyjaciół, czy od swoich kolegów, którzy się odwrócą. Mniejsze czy większe prześladowania będzie znosił. Jezus o tym wyraźnie mówi, apostoł Paweł również o tym mówi. I w pierwszym liście Piotra, bo to jest list, który pierwszy i drugi mówi o tym, jak powinien sobie radzić chrześcijanin z cierpieniem. W pierwszym liście Piotra 2:20-21 jest powiedziane tak. Bo cóż to za zaszczyt, kiedy się cierpi z powodu własnych grzechów? Ale właśnie wtedy, gdy znosicie cierpienia za swoje dobre czyny, spotyka was łaska ze strony Boga. Na to bowiem was powołano. Chrystus również cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. I Piotr stawia sprawę jasno, łatwo to powiedzieć, ale jednak brzmi to bardzo mocno, że jeżeli cierpisz za dobre czyny, spotyka ciebie łaska od Boga. Łaska to coś dobrego, tak? Cierpienie łaską? Otóż właśnie o to chodzi. Jakie mamy podejście do trudności, do przeszkód, do cierpień, do zniewag różnych, jeżeli coś takiego przeżywamy? Czy to jest dla nas nieszczęście, tragedia, niesprawiedliwość i walimy pięścią w stół i powiadamy, nie ma sprawiedliwości na tym świecie, albo mówimy, to jest łaska od Boga. Kiedy wracali pobiczowani uczniowie, jedni apostołowie sprzed Rady Najwyższej, pamiętacie? Oni mieli radość w sercach, że byli godni niegodnego potraktowania. Zbiczowali im plecy, krew im jeszcze ciekła, nie zastygła na plecach. Oni szli i się cieszyli ze względu na Chrystusa. To jest łaska cierpieć, ale mieć czyste sumienie. Ale jeżeli masz nieczyste sumienie, cierpisz za własne grzechy, o to wtedy to nie jest łaska, ale to jest cierpienie na własne życzenie z powodu twoich grzechów. Ale tego cierpienia Bóg nie chce, żebyś doświadczał. I również w 4 rozdziale tego samego pierwszego listu Piotra, w 4 rozdziale, w wersecie 12 do 14 jest powiedziane, kochani, Piotr pisze, przestańcie się dziwić, że spadają na was bolesne doświadczenia. Nie spotyka was nic niezwykłego. Dzieje się to, aby poddać was próbie. Ale cieszcie się. I to w takiej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień podobnych Chrystusowym. Abyście w pełni szczęśliwi mogli przeżywać radość w czasie objawienia się Jego chwały. Uważajcie się za szczęśliwych, gdy was znieważają ze względu na imię Chrystusa. bo spoczywa na was duch Boga i chwały. Niesamowity to tekst. I tak mówię, łatwo przeczytać. Ale tak powinniśmy myśleć. To jest Słowo Boże. To jest Słowo Boże. Błogosławieństwo z nieba dla Chrystusa. Kiedy ze względu na Chrystusa ktoś mi czyni coś, co jest smutne i przykre, ja się z tego mam cieszyć i mam się czuć szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w cierpieniach Chrystusowych. Że mogę choć odrobinkę przypomnieć mojego Pana, który w cierpieniu nie bluźnił, nie mścił się, nie oddawał złem za złe, ale cierpiał jak owca prowadzona na rzeź, jak mówił psalmista, jak mówił prorok Izajasz. To jest łaska u Boga. I wreszcie w Hebrajczyków 10, i na tym już poprzestaniemy dzisiaj, jest słowo, które mówi o naszej odwadze, o naszej ufności w takich trudniejszych chwilach, przy którymi czasem trzeba się zmierzyć. Hebrajczyków 10, rozdział 32-36, te wersety. Przypomnijcie też sobie dawniejsze lata, kiedy już jako oświeceni nie ulegliście mimo wielkich cierpień, czy to jako publicznie zawstydzani przez niewagi i udręki, czy też jako stojący u boku tych, których tak traktowano, bo przecież dzieliliście cierpienia z więźniami i z radością przyjęliście grabież swojego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. I to jest wielka zachęta. Czeka nas nagroda. Jeżeli sprawdzimy się jako wierzący ludzie, również w chwilach trudniejszych, bo o prześladowaniach to nie mamy co gadać, bo ich nie doświadczamy. Bądźmy uczciwi. Czasem to tak jest, że ktoś tam usłyszy jakieś nieprzyjemne słowo od kogoś, od sąsiada, od kolegi z pracy czy koleżanki. Już mówi, już jestem prześladowany za Chrystusa. To nie są prześladowania. I naprawdę, nie rozczulajmy się nad sobą. Jeszcze nikt nas do więzienia nie wtrąca. Jeszcze nikt nie miał pociętych pleców. Jeszcze nikt nie został rozstrzelany za wiarę w Jezusa Chrystusa i daj Boże, żeby tak nie było. Ale są kraje, gdzie się tak dzieje dzisiaj. I dzisiaj siedzimy tu na nabożeństwie, a prawdopodobnie kilka osób może marczeńską śmiercią rozstało się z życiem z powodu Chrystusa. Ale przychodzą trudniejsze chwile. Pamiętajmy, mamy mieć odwagę, ufność, czeka nas nagroda. List do zboru w Smyrnie skończył się właśnie tym stwierdzeniem. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec, koronę żywota. Masz być wierny aż do końca. Bo niebo należy do wiernych, do zwycięzców, do tych, którzy wytrwają. Cierpienia więc i uciski są wpisane w życie prawdziwego Bożego dziecka. I Pan Bóg zna granice naszej duchowej wytrzymałości, co podkreślam jeszcze raz. Nie da nam doświadczeń ponad nasze siły. On wie, bo chce nas poddać próbie, żeby nas wzmocnić, nie złamać, ale wzmocnić. I zawsze możemy liczyć na Bożą pomoc, na wsparcie i moc Ducha Świętego. Cierpienia, wreszcie uciski prowadzą nas do wytrwałości, a więc do świętości życia, do doskonałości. Innej drogi nie ma, bracia i siostry. I dlatego musimy się czasem z tym zmagać. Niebo więc należy do wygranych, do wytrwałych, do zwycięzców, a nie do przegranych. Bądź wierny aż do śmierci. Jakim duchowo kościołem jesteśmy, bracia i siostry, w Szczytnie? Bogatym czy biednym? Duchowo. Materialnie pewnie, że bogaci. Chyba każdy najadł się dzisiaj rano. Chyba każdy spał pod dachem. Wielu z nas przyjechało samochodami. Żyjemy w mieszkaniach, domach. Ale czy jesteśmy bogaci duchowo? I ta suma naszych indywidualnych kont duchowych tworzy nasze bogactwo jako zboru. Czy jesteśmy zborem duchowo bogatym? Jak dotychczas reagowaliśmy na prześladowania, cierpienia, trudności? Czy czasem nie mieliśmy skłonności do popadania w panikę, do żalenia się, rozczulania się nad sobą, do oskarżania Boga, że jest wobec nas niesprawiedliwy? A Biblia nas uczy czegoś zupełnie innego. Uznaj to za łaskę Bożą. Ciesz się. Wiedz, że te cierpienia, nawet jak są i ciężko i płaczesz, one miną, one przejdą. Pan przeprowadzi i już będzie wkrótce dzień, kiedy nie będzie bolało i nie będzie ciężko. Bo Bóg zna i Bóg nas przeprowadzi przez to. Bądź wierny aż do śmierci. Dam ci wieniec życia. Bądźmy jak zbór w Smyrnie. Podobajmy się Bogu, a On nas poprowadzi.